Kleszczowe zapalenie mózgu było zawsze, ale ma Pani słuszne uwagi. Nie mówiono o tym dlaczego, bo nie było szczepionki, nie było leczenia, to nie było też warto o tym mówić, ale to bardzo historyczna choroba kleszczowa, zapalenie mózgu. Natomiast boreliozie nie można było mówić, bo rzeczywiście czynnik, który wywołuje tę chorobę, został wykryty dopiero w 1982 roku pod koniec. A później takie sprawne opanowanie metod diagnostycznych, uwiązania tych dwóch rzeczy, czyli zakażenia z odpowiedzią immunologiczną, nastąpiło dopiero w latach 90. I ja jako student nie wiedziałam, co to jest w ogóle borelioza, dopiero już jako dojrzały lekarz się o tym dowiedziałam. Udało się to dopiero takiemu naukowcemu, który się nazywał Burgdorfer, właśnie stąd ta nazwa tego drobnousteru Borrelia burgdorferi, w Stanach Zjednoczonych, w miejscowości Lyme, w stanie Connecticut, który jest jednym wielkim parkiem, tam ludzie mieszkają w lesie i w parkach. Bardzo dużo ludzi chorowało na zapalenia stawów i oni te płyny stawowe pobierali, oglądali pod mikroskopem różnymi metodami, w ciemnym polu widzenia specjalne, i w końcu udało się znaleźć taki drobnoustrój, który później potwierdzono, że to właśnie on wywołuje boreliozę.
Jedna i druga choroba niesie ryzyko i jest groźna. Przewaga przy kleszczowym zapaleniu mózgowym nad boreliozą jest taka, że na to możemy się szczepić.
Tak, to wielka przewaga, bo na boreliozę była szczepionka, ale nie była wykorzystana, prawda? Ponieważ nie udało się zrobić takiej szczepionki, która by działała na te borelie, które są we krwi, że tak powiem, człowieka, bo te drobnoustroje się zmieniają. Inaczej wyglądają w kleszczu, inaczej w człowieku. One też chcą przetrwać, czyli wyszukują metod maskowania się. I szczepionka tylko miała 70% skuteczności, a choroba uznana została za łagodną, to ludzie się nie chcieli szczepić i producent ją wycofał z rynku amerykańskiego. Tylko w Stanach Zjednoczonych była dostępna.
A ta szczepionka na kleszczowe zapalenie mózgu jest skuteczna?
Jest skuteczna, to już od wielu dziesiątków lat stosowanych, bo kleszczowe zapalenie mózgu to może w Polsce nie było największym problemem, ale takim krajem europejskim to jest Austria, gdzie te szczepienia są normalne, obowiązkowe w kalendarzu już od wielu, wielu lat, prawda? I właśnie program austriackich szczepień wykazał, jak bardzo skuteczne są te szczepione, że ta choroba, która by endemicznie występowała i tysiące przypadków zapaleń mózgu u dzieci, u dorosłych i kalectwa z tym związanego w Austrii, zostały właśnie wyeliminowane dzięki prowadzeniu profilaktyki szczepiennej.
Ponieważ Opolszczyzna jest terenem endemicznym, więc zapytam, czy Opolanie się szczepią?
No szczepią się, ale
w jakim procencie?
W niedostatecznym procencie. No najchętniej się szczepią, bo obowiązkowe jest to szczepienie wśród leśników i oni są prawie wszyscy zaszczepieni, nieliczni tam się nie szczepią, prawda? Jeżeli uważają, że mają przeciwwskazania. Natomiast no szczepienie też wymaga podawania dawek przypominających, także też nie jest idealną, ale jest bardzo skuteczną metodą. Jeżeli ktoś bardzo ma niewielki kontakt z naturą i jeżeli idzie do tego lasu 3 razy w roku i jest w stanie się ubrać dobrze, można się posmarować repelentami, które odstraszają kleszcze. Warto zwrócić na to uwagę, że musi być przynajmniej 30% stężenie substancji DEET, żeby była skuteczna w odstraszaniu kleszczy, bo są też kremy, które zawierają mniej i wtedy to nic nie daje.
Jak duże jest ryzyko zachorowania na boreliozę? Czy każde ukłucie kleszcza oznacza chorobę?
Nie, jest małe, prawda? To jest 1,5% naprawdę. Natomiast większe ryzyko jest, że w ogóle człowiek, jak jest ukłuty przez zakażonego kleszcza, że wyprodukuje przeciwciała przeciwko tej chorobie, mimo że nie miał żadnych objawów. I to właśnie to nie jest choroba, to jest tylko nasza odpowiedź. Człowiek w ciągu swojego życia wielokrotnie, dziennie spotyka się z wieloma drobnoustrojami, na które musi zareagować. Od dziecka dziecko właśnie styka się i odpowiada. I ta odpowiedź kończy się nabyciem odporności, czasami po jednym zachorowaniu, a czasami trzeba to wielokrotnie. W boreliozie w zasadzie nie mamy dowodów na to, że jest odporność, także jest możliwość zakażenia się powtórnego, prawda, innymi genotypami, bo te borelie to też nie jest tylko jedna bakteria, tylko nawet w Polsce tu występuje kilka, które mogą wywołać tą boreliozę. Borelia nie stwarza problemów lekooporności, natomiast jest to wykorzystywane, że tak powiem, że ona niby wrażliwa jest na antybiotyki, ale potrafi się schować, stworzyć postacie, które się nie dzielą, wolno się dzieli, co też jest prawdą. ale ta prawda jest nadużywana, bo leczenie jest w boreliozie zawsze bardzo skuteczne. Ja osobiście się zajmuję leczeniem boreliozy i leczę co najmniej kilkudziesięciu, jeżeli w tamtym roku to były ponad 100 pacjentów z prawdziwą boreliozą. Żaden nie przeszedł z reklamacją. Wszyscy zostali wyleczeni i nie mieli żadnych objawów.
Panie profesorze, ale podobno polscy lekarze, ci rodzinni, nie potrafią leczyć boreliozy.
Ja myślę, że lekarz, który mało tych przypadków widzi i nie posiada tej nowej wiedzy, bo to byli jak moi koledzy, no to nikt się tego nie uczył, prawda? Moi studenci w tym roku są już tego uczeni i przygotowani na te wyzwania, ale wiele roczników lekarzy tę chorobę dopiero teraz poznaje. Poznaje ją też nie ze strony, że tak powiem, krzesła akademickiego, tylko wiadomości prasowych, także są tym też skonfundowani. Dlatego, jak pani widziała, starałem się pokazać, że borelioza ma bardzo charakterystyczne objawy, które są łatwe do rozpoznania, wręcz one są patognomoniczne, to znaczy, że tylko w tej chorobie występują, w innych tak to nie wygląda i na tej podstawie można leczyć i leczenie są też tanie, skuteczne antybiotyki, mamy wyznaczone te terminy leczenia, rzeczywiście boreliozy leczymy dłużej, te 2 tygodnie, ale nie dłużej niż 4. Prawda? Jeżeli w ciągu 4 tygodni rekomendowane leczenie jest nieskuteczne, no to po prostu go nie przedłużamy na następne miesiące.
Dziś usłyszałam w telewizji, że w aptekach znajduje się test i sami możemy sobie postawić diagnozę.
No właśnie, no tak jak test ciążowy, prawda? Czyli bo czy jesteśmy w ciąży, a teraz czy będziemy na boreliozę. Z tego z korzyści odniosą tylko producenci tego testu.
Panie profesorze, jeżeli po 4 tygodniach leczenia objawy się utrzymują, czy to oznacza, że borelioza została niewyleczona, czy to sygnalizuje być może inne schorzenie?
No właśnie tak jest, że jeżeli to leczenie standardowe jest nieskuteczne, to trzeba zweryfikować diagnozę i sprawdzić, co było przyczyną. Czasami przyczyna może być banalna, pacjent po prostu niby się leczył, ale źle lek przyjmował, przyjmował lek w złej dawce. Ale częściej będzie tak, jak pani powiedziała, jeżeli było wszystko dobrze, a pacjent nadal ma objawy, no to trzeba zobaczyć, czy nie one są wywołane przez inne rzeczy.
Jakie najszkodliwsze mity towarzyszą tej chorobie?
No, że jest to choroba nieuleczalna. Mitem jest to, że trzeba się ciągle badać i powtarzać badania krwi. Mitem jest to, że można z badań dodatkowych można powiedzieć, że ktoś się wyleczył. Bo to nie można, bo to jest ślad po prostu po przebyciu tego zakażenia. Wyleczyć się można na podstawie objawów zwłoklinicznego, że człowiek miał objawy i mu przeszły. Źle się czuł i się poprawił.
Komu lub czemu to służy?
Ogólnie rzecz biorąc, człowiek ma taką tendencję, że jak cokolwiek się dzieje, wszystko musi mieć przyczynę. Prawda? Czyli jak człowiek się źle czuje, to nie myśli często o tym, że w poprzednim dniu nadużył alkoholu, bardzo ciężko pracował, prawda, albo zjadł bardzo tłusto, tylko szuka przyczyny. No i często myślą też ludzie, że jak się źle czuję, no to może mam tą boreliozę. Sąsiad ma, ciotka ma, wszyscy mają to i ja.
Czyli jest moda na boreliozę.
Jest moda na boreliozę.
Mamy się bać lasów?
Bać nie, tylko być rozsądnym. Rzeczywiście w lesie w ostatnich latach ze względu na ciepłymi zimami, ze względu na to, że mamy wszyscy auta, że lubimy tam być, biegać, coś robić, uprawiać różne aktywności.
Odpowiednio się przygotować do tej wędrówki po lesie.
I pamiętać, że byliśmy w lesie, czyli po lesie zbadać swoją skórę, bo czas przebywania kleszcza w skórze też sprzyja temu zakażeniu. Im dłużej kleszcz przebywał w skórze, tym większe jest ryzyko zakażenia boreliozą, ale nie kleszczowym zapaleniem mózgu, bo ta ślina znieczulająca, którą kleszcz wydziela, żeby nas otumanić i żeby nas napić się dobrze, nie będąc rozpoznanym, już zawiera w ogóle wirusy kleszczowego zapalenia mózgu, ale nie borelię. Ostatnią taką modą, która się rozprzestrzenia, jest to, że pacjenci po usunięciu kleszcza biegną z tym do laboratorium specjalistycznego i badają, czym ten kleszcz zakażony był. Prawda? To z tej informacji niewiele można wyciągnąć, bo my każdego pacjenta, który został ukąszony przez kleszcza, polecamy obserwować w kierunku specyficznych objawów boreliozy i tłumaczymy, na czym one polegają. Prawda? Czyli zmiana w miejscu wkłucia, rozszerzająca się, powiększenie węzłów chłonnych, prawda, czy jakieś objawy neurologiczne. Wszystko, co się wydarzy, to trzeba powiedzieć lekarzowi, tak, miałem kontakt z leszczem, ukąsił mnie, no ale teraz dopiero coś mi się zaczęło dziać. To czasami kilka dni wystarczy, żeby się objawy pojawiły, a czasami aż kilka miesięcy, trzeba do 3 miesięcy na to czekać na rozwój objawów. Czyli kleszczy nie badamy, szkoda pieniędzy. Lekarze są od badania pacjentów, a nie kleszczy.
Dzisiaj właśnie w telewizji zalecano, że dobrze by było kleszcza też przebadać.
No właśnie, to mówię. No i bardzo dobrze badajcie Państwo też zupy w barach, które zjedliście, drugie dania, kotlety, bo tam też dobrze byłoby wiedzieć, czy nie było bakterii. A ja Wam mówię, że były. Tylko człowiek nie zakaża się ani jedną bakterią, że trzeba, żeby doszło do zakażenia, trzeba zjeść tego dużo. Tak samo, żeby doszło do zakażenia przez kleszcza zakażonego, to on musi długo przebywać w skórze i dużą ilość tych bakterii nam dostarczyć. I to powoduje właśnie, że wszelkie takie sztancowe postępowania są nieskuteczne.
Czy oprócz kleszczowego zapalenia mózgu i boreliozy kleszcze przenoszą jeszcze inne choroby?
Tak. I to takie choroby, które też mają swoje charakterystyczne objawy kliniczne. To chciałbym wymienić chorobę taką, która kiedyś się nazywa erlichioza, obecnie anaplazmoza, i która jest chorobą bakteryjną. W odróżnieniu od boreliozy jest to choroba przebiegająca ostro, z wysoką gorączką, prawda, z bólami mięśni, ze zmianami w badaniach dodatkowych. Czyli jeżeli ktoś po ukłuciu przez kleszcza czuje się źle, ma gorączkę, to powinien trafić do lekarza i być diagnozowany w kierunku tej choroby. Inną, łagodniej przebiegającą i bardziej przewlekle, to są zmiany miejscowe, które najczęściej występują w przypadku ugryzienia kleszcza w okolice owłosionej skóry głowy. Prawda? W takim miejscu ukąszenia robi się po prostu rana, która się wolno goi. Nie ma to zmian ropnych, ona się goi pod strupem i powiększają się okoliczne węzły chłonne. I taka choroba jest wywołana przez rikecję i to też trzeba się zgłosić tutaj do lekarza. Jeszcze innym nierzadkim, co związano z usuwaniem kleszcza, jeżeli usuwamy to sami, co bardzo zachęcam Państwa, żeby nie chodzić do lekarza w celu usunięcia kleszcza, bo każdy może, jak i na psach, tak i na ludziach, warto sobie się tego nauczyć lekkim ruchem obrotowym czy specjalną pensetą, które są w aptekach sprzedawane, albo takie aparaty do odsysania. Nie należy kleszczy smarować, podpalać. Smarować to możemy się repelentem przed. Jeżeli my tutaj zakazimy tą skórę, to w miejscu tam, gdzie był ten kleszcz, a gdzie się drapaliśmy z powodu swędzenia, dojdzie do ropnego zapalenia skóry i też powiększenia węzłów chłonnych, i to wymaga zastosowania antybiotyku miejscowo albo nawet ogólnie, jeżeli sprawa już jest zaawansowana.
Czy to są częste przypadki?
Myślę, że po prostu są częste, bo te ostatnie to raczej nawet często do lekarza nie trafiają, tylko pacjenci sami sobie widzą, że coś się dzieje, mają w lodówce maść z antybiotykiem, posmarują i to ustępuje. Ale trzeba o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku tej rikecjozy, jeżeli to się długo utrzymuje, bo to nie jest, te rikecje nie są wrażliwe na te pospolicie stosowane antybiotyki. Także warto udać się do lekarza, jeżeli będą to dzieci, osoby młodociane. Polecam tutaj klinikę pediatrii chorób infekcyjnej we Wrocławiu przy ulicy Chałubińskiego 2.